Czyli każdy patriota powinien wiedzieć, że jest czas na walkę i jest czas na naukę.
Stwierdził filozoficznie Krzyś.
A z historii, każdej walki, nawet tej przegranej, też można się czegoś nauczyć.
Dodała Basia.
Brawo! Widzę, że coraz więcej rozumiecie. Myślę, że już czas, żebyśmy przeszli do dnia 11 listopada 1918 roku.
Wtedy Polska odzyskała niepodległość.
Zawołał Krzyś.
Występowałem w zeszłym roku w Szkolnej Akademii na 11 listopada. Byłem Józefem Piłsudskim i ogłaszałem niepodległość. Miałem super wąsy i czapkę.
No tak, ale w rzeczywistości to chyba nie było takie proste. Prawda, Zaleszczotku?
Zapytała Basia.
Cóż, czapka i wąsy Piłsudskiego same nie wywalczyły niepodległości. Przede wszystkim zmieniła się zupełnie sytuacja na arenie międzynarodowej. W 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa, w którą zaangażowały się wszystkie wielkie mocarstwa. Działania na frontach osłabiły przede wszystkim cesarstwo austro-węgierskie i niemieckie, a rewolucja bolszewicka, która wybuchła w Rosji i pozbawiła władzy rodzinę carską, zupełnie zmieniła bieg historii. To znaczy, że wszystkie państwa, które brały udział w rozbiorach Polski, teraz same znalazły się na skraju upadku. I to był właśnie moment, na który czekali Polacy. Wykorzystując słabość zaborców, w Królestwie Polskim ogłoszono niepodległość. Polscy żołnierze na terenach trzech zaborów, którzy do tej pory musieli walczyć przeciwko sobie, gdyż byli siłą wcielani do armii niemieckiej, austriackiej i rosyjskiej, zaczęli ochotniczo tworzyć polskie oddziały. Symbolicznym momentem odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli jest właśnie dzień 11 listopada 1918 roku. Wtedy oficjalnie skończyła się pierwsza wojna światowa. Ale tak naprawdę to był dopiero początek bardzo długiej drogi do tego, żeby Polska stała się znowu całkowicie niezależnym państwem.
Rewolucja bolszewicka. Inaczej, rewolucja październikowa. To przewrót zbrojny, który doprowadził w Rosji do obalenia caratu. Nowa władza komunistyczna pod przywództwem m.in. Włodzimierza Lenina wprowadziła w kraju terror. Lenin planował rewolucję ogólnoświatową.
I to wszystko udało się Józefowi Piłsudskiemu?
Spytał Krzyś.
Zanim Józef Piłsudski stał się marszałkiem i stanął na czele polskiego rządu, o odrodzenie Polski we wszystkich zaborach zabiegali także Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, przybywający na emigracji Roman Dmowski i wielu innych. Wszyscy oni zdawali sobie sprawę, że to niezwykle ważny moment i tylko zjednoczenie ponad politycznymi podziałami może przynieść korzyść młodej polskiej państwowości. Nie było to łatwe, bo każdy z nich miał zupełnie inną wizję tego, jak powinna wyglądać nowa Rzeczpospolita.
I co się stało?
Dopytywała Basia.
Politycy jak zwykle spierali się ze sobą i nie zawsze potrafili dojść do porozumienia, ale przede wszystkim wszyscy świętowali. Cały naród cieszył się wolnością i tym, że po tylu latach niepowodzeń, prześladowań i niewoli Polska była znowu niepodległym krajem.
Wszyscy mogli wreszcie mówić po polsku?
Tak. Przede wszystkim zaczęto od reformy edukacji i walki z analfabetyzmem. Dzieci zaczęły uczyć się pisać i czytać po polsku, a nie tak jak wcześniej po niemiecku i rosyjsku. Pamiętacie, że po powstaniu styczniowym zamknięto wszystkie polskie szkoły, zakazano nauki historii Polski i zlikwidowano polskie biblioteki? Teraz trzeba było to wszystko naprawić.
Mikołaj Rej byłby z nich dumny.
Z pewnością,
przytaknął Zaleszczotek.
Zajęto się także rozwojem rolnictwa i gospodarki wyniszczonej przez zaborców. Przez następne lata powstało wiele wspaniałych wynalazków. Otwierały się nowoczesne fabryki, kopalnie i zakłady przemysłowe, a w Gdyni powstał wielki port, do którego zawijały statki z całego świata. Wprowadzono też nową walutę – polski złoty.
To musiały być wspaniałe czasy.
Zamyśliła się Basia.
Owszem, ale wszystkie te działania wymagały rozwagi i współpracy bardzo wielu ludzi, którzy potrafili wiele poświęcić dla dobra Polski i Polaków.